www.dniew.net.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski, minęła godzina 16, czyli najwyższy czas na audycję popołudniową. Witam Państwa również z Dariuszem Konkolem. To co, zaczniemy od najnowszych wydarzeń, między innymi w Europarlamencie trwa debata, dzisiaj się odbyła debata nad projektem Brexitu, sprawozdanie z ostatniej Rady Europy, głównie poświęcone temu, jak wygląda sytuacja brexitowa, temu, gdzie jesteśmy obecnie w tym procesie, w trakcie debaty w imieniu Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Głos zabrał Ryszard Legutko. Posłuchajmy, co powiedział.
But the bad news is also this tone of self-congratulation, which we have heard today. But this is not time for self-congratulation. This is time for self-appraisal. President Juncker, President Tusk, let us admit it, this has been the most crisis-ridden period in the entire history of European integration. And Brexit is one of several crises. And all of you who have taken the major decisions in the European Union are responsible for it. Do not delude yourselves. A great share of responsibility is with you, gentlemen, and ladies too.
Tak, w debacie głos zabrał przedstawiciel Polski, ale nie jedyny. Ryszard Legutko w tym wypadku podkreślał, że odpowiedzialność za Brexit, za to, że po raz pierwszy w historii integracji europejskiej jedno państwo wychodzi ze wspólnoty, integracja się cofa, przynajmniej w tym wymiarze geograficznym, ponoszą także elity brukselskie, a nie tylko społeczeństwo Wielkiej Brytanii czy politycy brytyjscy, którzy chcieli wyjść z Unii Europejskiej. Drugim Polakiem, który aktywnie uczestniczył w tej debacie, był Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, który także na forum Europarlamentu dzisiaj rano odniósł się do słów eurodeputowanego z Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc: to, co mnie zaskoczyło w bardzo przykry sposób, to stanowisko jednego z polskich eurodeputowanych, takie bardzo pro-brexitowe. Uważam, że w interesie całej Unii Europejskiej, a być może i Polski w szczególności, byłoby wzmacnianie tych wszystkich, także Brytyjczyków, którzy chcą jak najbliższych relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a może nawet pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Tak odnosił się do słów Ryszarda Legutki, były polski premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. To nie wszystko, co się pojawiło w tej debacie. W imieniu największej partii politycznej, największej rodziny politycznej w Europarlamencie głos zabrał Manfred Weber. Oczywiście mowa o partii Europejskiej Partii Ludowej. Manfred Weber jest kandydatem tej partii na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Manfred Weber po pierwsze odniósł się do Brexitu, mówiąc, że Unia Europejska robi wszystko w porządku, jeżeli chodzi o negocjacje brexitowe, ale pod koniec swojego wystąpienia w długi pasus poświęcił kwestii praworządności na Węgrzech i w Polsce, żądając od Donalda Tuska, od Rady Europejskiej, żeby w końcu na jej obradach stanęła kwestia artykułu 7 wytoczonego wobec Węgier i Polski, żeby w końcu Rada Europejska zajęła się praworządnością w Warszawie i Budapeszcie, tak aby ten proces z artykułu 7 ruszył szybciej, więc Polska została także wymieniona, żeby nie powiedzieć napiętnowana, w czasie debaty o podsumowaniu ostatniego szczytu Rady Europejskiej, głównie poświęconego kwestii brexitowej. Tyle wieści ze Strasburga, bo tam odbywa się aktualna sesja Europarlamentu. Na naszym podwórku krajowym cały czas trwa dyskusja na temat realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak opozycja się odnosi, bo z jednej strony można usłyszeć, że chociażby lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że jak najbardziej w jego pomyśle politycznym jest utrzymanie wszelkich programów społecznych, jakie przynosi obecny rząd, ale część polityków, także tej samej partii, jak poseł Augustyniak, czy jak partii koalicyjnych, w tym wypadku Nowoczesna, jej przewodnicząca Katarzyna Lubnauer, mówią, że po pierwsze w przypadku Katarzyny Lubnauer zagłosują przeciwko 500+ na pierwsze dziecko, a po wyborach, o ile obejmą władzę, no to zobaczymy, co będzie z tym problemem i z tym projektem problemem dla partii opozycyjnych. Pani poseł Augustyniak mówiła, że trzeba będzie powiązać wypłacanie pieniędzy z tym, czy rodzice pracują. Jeśli nie pracują, to pieniędzy na dzieci nie będzie, więc widać, że jest pewna różnica zdań. Pani premier Beata Szydło dzisiaj na konferencji pokazywała nowy spot, który miał pokazać, że opozycja nie jest koherentna i przekaz nie jest spójny i program nie jest spójny w tym wymiarze, ale też była zapytana o protest nauczycieli, który trwa, który wbrew rządowym oczekiwaniom nie chce się zakończyć. Posłuchajmy, co powiedziała dzisiaj na konferencji prasowej była premier, a obecnie wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło.
Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli, tą wrześniową podwyżkę, czyli w sumie drugą podwyżkę już w tym roku, ponieważ my jesteśmy cały czas w procesie realizacji programu podwyżek dla nauczycieli. W kwietniu ubiegłego roku była pierwsza część tej podwyżki, w styczniu tego roku druga i we wrześniu będzie trzecia, kolejna, ta, która była planowana na styczeń 2020 roku. Więc spełniamy tym samym oczekiwania nauczycieli i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom w tej chwili, już przyspieszając tę podwyżkę. W poniedziałek będziemy rozmawiać jeszcze o kolejnych propozycjach, o kolejnych ofertach ze strony rządu i też czekamy na kompromis ze strony związków zawodowych, bo dzisiaj wydaje mi się, że w tym dyskursie, który się toczy pomiędzy związkami zawodowymi a rządem, no przede wszystkim musi być więcej elastyczności ze strony związków zawodowych. Jeżeli chodzi o egzaminy, one się odbędą. Rząd jest przygotowany na to, żeby te egzaminy były. To jest prawo dzieci, młodzieży, ich rodziców, żeby w spokoju czekali na te egzaminy. Egzaminy się odbyły. Ja też po raz kolejny apeluję do nauczycieli i wierzę, że staną razem ze swoimi uczniami do tych egzaminów. Jesteśmy przygotowani na to, żeby nie było tutaj żadnych zakłóceń.
Tak mówiła dzisiaj wicepremier Beata Szydło, która prowadzi dialog z strajkującymi nauczycielami. Rozmowy mają być wznowione 1 kwietnia. Jak na razie trwa ustalanie stanowisk między centralami związkowymi, a rząd szuka pieniędzy. I my właśnie od pieniędzy dzisiaj naszą audycję zaczniemy, bo mamy pewien dialog w rządzie między ministrem finansów a panem premierem o to, czy jest szansa sfinansować nowe propozycje rządu w dłuższym terminie, czy też tej szansy budżetowej nie ma, ale zanim przejdziemy do stanu naszych finansów państwowych i możliwości realizacji programu partii rządzącej, to łyk muzyki prosto z Nowego Jorku, ale piosenka już nie tak młoda, ponad 2 lata, ale piosenka, która zrobiła karierę i teraz zadebiutuje na antenie Radia Wnet.
Popołudnie Wnet.
Wracamy do studia. Łukasz Jankowski przy mikrofonie. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie w popołudniu Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm w pozostałej części globu i w okolicznych gwiazdozbiorach i galaktykach. Chcieliśmy być oryginalni i pokazać Państwu debatę na początku w Europarlamencie o Brexicie, ale nie zapominamy, że w ostatnich dniach Europarlament w Polsce i nie tylko w Polsce kojarzy się z jednym aktem prawnym przyjętym przez tąże instytucję, czyli nowelizacją prawa autorskiego, czyli inaczej mówiąc bardziej obrazowo akta 2, bo taki przydomek został nadany tejże dyrektywie Europejskiej. W studio gość Alek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to co, mamy tą dyrektywę. Największe wątpliwości budzi artykuł 13, artykuł, który będzie służył albo zapewnieniu praw autorskich tym, którzy są twórcami treści, albo będzie służył cenzurze prewencyjnej, która pana zdaniem w wersji jest bardziej prawdziwa.
Znaczy w czarnym scenariuszu jedno będzie efektem ubocznym drugiego, bo cel dyrektywy wynagradzania twórców to raczej nikt się temu nie sprzeciwia. Badania pokazują, że 80% Polaków chcą, żeby duże serwisy internetowe płaciły twórcom. Pytanie, jak to robić? I tu zaczynają się schody i to dlatego tak bardzo mojej organizacji, naszym partnerskim organizacjom ten artykuł się nie podoba, bo wydaje nam się, że skutkiem jego ubocznym będzie właśnie być może cenzura internetu, ograniczenie swobod wypowiedzi.
Znaczy te wielkie platformy, czy platformy, które funkcjonują poprzez publikowanie treści przez zwykłych użytkowników, mogą bać się, że przekroczą tą dyrektywę i będą stosować cenzurę prewencyjną. Tak to będzie wyglądać?
Tak, zmieniły się zasady odpowiedzialności tych platform na bardziej rygorystyczne i wymuszające bardzo szybkie reagowanie. I właśnie stąd się bierze ten lęk, że no łatwiej będzie coś usunąć i się nie przejmować, niż narazić się na naruszenia, na problemy prawne i tak dalej.
Za każdą regulacją stoi jakieś lobby, stoi jakiś człowiek, kto stoi za tą regulacją?
No tu trzeba powiedzieć, że ta dyrektywa jest wielkim zwycięstwem środowisk twórczych, ale też biznesu z sektora kreatywnego, czyli różnego rodzaju dużych firm medialnych, wytwórni muzycznych. To oni na tym zyskają i trochę trzeba patrzeć na to głosowanie tak, że europejscy politycy po prostu powiedzieli, bardzo chcemy wspierać europejską kulturę, a na przykład w mniejszym stopniu europejski sektor IT informatyczny.
Czyli sektor IT, ale z drugiej strony to jest też wymiar globalny, wymiar rywalizacji o dochody z twórczości między Unią Europejską, a chociażby Stanami Zjednoczonymi.
Tak, i to jest ta główna oś sporu. Bardzo dużo ludzi uważa, że to jest po prostu dyskusja, jakby spór między twórcami a wielkimi serwisami amerykańskimi, bo dziś to one dominują internet. Czy rzeczywiście te serwisy na tym stracą? Tu głosy są podzielone, bo wielu ekspertów uważa, że te przepisy jakby skutecznie nie nałożą kagańca, że te serwisy sobie poradzą, poniosą niezbędne koszty, które dla nich będą niewielkie, a te utrudnienia dotkną mniejszych serwisów, które z kolei już są tutaj europejskie. I rzeczywiście na przykład w Polsce różnego rodzaju całkiem spore serwisy, jak na przykład Wyko.pl, duży serwis z 8 milionami użytkowników, mówi, no to dla nas będą złe przepisy.
Ale będą być może nie tak złe dla YouTube'a chociażby.
No tu nie wiadomo, jakby ci, którzy wygrali, jak już mówiłem, na dyrektywie, zarzekają się, że ich zdaniem YouTube na tym straci, że to był dobry krok. Zresztą ta dyrektywa wpisuje się w taką ogólną strategię państw europejskich, które chcą regulować te duże serwisy. Dużo bardziej niż na przykład Ameryka. No więc pod tym względem jakby ta dyrektywa idzie po linii regulacyjnej, nakłada coraz większe ograniczenia. Czy to zadziała? No przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka lat, bo trzeba tą dyrektywę najpierw wdrożyć, a potem zobaczyć, jakie są jej skutki.
Jakie są niebezpieczeństwa dla nas, Europejczyków? Okej, bo duże wytwórnie zarobią, a czy ci mniejsi stracą?
No trudno powiedzieć. Tu pojawia się ten drugi ważny przepis, artykuł 11, dający nowe prawa wydawcom. Tam chodzi o takie opłaty związane z używaniem fragmentów artykułów prasowych. Wydawałoby się, że dosyć taki ekspercki, szczegółowy temat, ale dużo serwisów w internecie korzysta z jakichś fragmentów, przetwarza i agreguje. No i te podmioty uważają, że mogą na tym stracić.
Pojawiły się takie obawy, że publikowanie linków w mediach społecznościowych będzie już podpadało pod tą dyrektywę, pod artykuł 11 i to w zasadzie zmieni w ogóle kształt dzielenia się treścią w internecie.
No na szczęście w ostatecznej wersji linki nie są zagrożone, ale ja nie zgadzam się z głosami, które mówią, że mówienie o tak zwanym podatku od linków to była jakaś chucpa. Ja uważam, że to zagrożenie realnie istniało i to jest akurat przykład tego, że nacisk społeczeństwa działa. Udało się te przepisy poprawić i myślę, że patrząc tak bardzo długofalowo, to będzie cały czas spór o to, czy przypadkiem te linki jednak jakoś nie uregulować, bo są one takim bardzo dobrym kąskiem.
dobrym kąskiem, czy ile pieniędzy jest na stole, ile jaką część tortu gospodarki europejskiej ta dyrektywa ma zapewnić dla tych wielkich koncernów medialnych, a wyrwać z platform cyfrowych.
No to jest ciekawe, bo niby chodzi o pieniądze, a pracuję, jakby zajmuję się tą dyrektywą od samego początku, to jest prawie 3 lata i bardzo mało jest konkretów. Prawda jest taka, że już dzisiaj różne umowy istnieją, te nowe przepisy je uszczelnią, ale nikt nie ujawnia sum. To są kwestie tajemnicy handlowej, która niby jest dopuszczalna, ale w tej sytuacji bardzo by pomogło wiedzieć. Różne, jak ma
właśnie,
być, różne
szacunek,
liczby się pojawiają.
O jakie pieniądze toczy się
bój?
No
na pewno chodzi o setki miliony euro, więc jest to gra warta świeczki. Ale jak mówię, bardzo ważne będzie, żeby monitorować tą dyrektywę i miejmy nadzieję, że powstaną mechanizmy, które pozwolą nam za 5 lat powiedzieć, no dobrze, ile tych pieniędzy było i że nie usłyszymy, no trudno powiedzieć, bo to są tajne dane.
No dobrze, a co się zmieni dla zwykłych użytkowników?
No to jest to, co moją organizację najbardziej interesuje. My nie jesteśmy podmiotem reprezentującym biznes, tylko staramy się reprezentować interesy użytkowników internetu indywidualnych. No i my się niepokoimy, że kilka kwestii po prostu utrudni życie internautom, zmieni sposób korzystania z internetu. To jest przede wszystkim ten artykuł 13, nieszczęsny. Byliśmy za tym, żeby go po prostu usunąć i przyjąć resztę tych przepisów jako pewnego rodzaju kompromis. No bo jest to ryzyko, że bardzo dużo dzisiaj osób tworzy. Przyjęło się myśleć o memach, tak? Ale memy łatwo zbyć, to jest taka twórczość, umówmy się. Moim zdaniem bardzo ważna. My dzisiaj masę rzeczy wyrażamy memami, poglądy polityczne,
dla młodego pokolenia świecie, niezwykle istotne.
No ale to są też większe formy i tu pewnie najciekawszą grupą są youtuberzy, którzy są całym spektrum od amatorów, przez komentatorów politycznych, którzy wybrali ten kanał, po całkiem już profesjonalne produkcje, z których ludzie żyją i są takimi samymi twórcami jak, nie wiem, muzycy. Tylko
a to co się zmieni w ich życiu, w ich pracy?
No oni będą musieli dużo bardziej uważać, jeśli używają czyichś treści, a używają często, cytują jakieś fragmenty, komentują i po prostu przetwarzają, umownie robią remiksy. I w tym momencie sprawy dla nich przestaną być proste, bo będą mieli poczucie, że jest jakiś system, który bardzo będzie wyczulony na wszelkiego rodzaju naruszenia i nigdy nie będzie wiadomo, czy się przypadkiem nie podpadnie pod naruszenie i przygotowany pieczołowicie materiał, który ma pójść tego dnia, okaże się, że nie pójdzie, albo może pójdzie po 2-tygodniowym procesie weryfikacji. No umówmy się, nie będzie to komfortowe. Prawda, oczywiście to jest tak, my mówimy, że to są ryzyka. Nie wiemy, czy tak będzie. To nie jest tak, że te przepisy, nie wiem, tam się pojawia słowo cenzura. Oczywiście nikomu o to nie chodzi. Chodzi o skutki uboczne. No i ufamy też zdaniu różnych ekspertów, którzy twierdzą, że te skutki są całkiem prawdopodobne.
Jak się zachowają prawdopodobnie wielkie media społecznościowe, jak Facebook, Twitter, to się też przełoży na ten aspekt życia w internecie?
No to jest ciekawe, bo w ogóle jest tak, że przepisy europejskie już widać oddziałują na cały świat i potem inne kraje, na przykład Ameryka zaczyna się zastanawiać, może to jest ciekawe, więc to na pewno warto będzie obserwować. Co te duże serwisy zrobią? No pewnie dostosują się do tych przepisów, tylko tu jest taka ważna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. To, że wczoraj przyjęto dyrektywę, to nie jest koniec procesu. Dyrektywy muszą być wdrożone i państwa członkowskie mają na to 2 lata, 28 państw, każde prawdopodobnie zrobi to trochę inaczej, może z tego powstać niezły galimatias i dopiero właśnie po 2 latach będziemy wiedzieli, co te serwisy mają robić. No. Ja się zgadzam z opiniami, że one sobie poradzą, te największe mają naprawdę duże budżety i nie, do niejednych już wymogów się dostosowały, ale to zobaczymy.
Ostatni punkt, trochę pan wyprzedził w naszej rozmowie, który mam na mojej notatce operacyjnej zakreślony, czyli implementacja w Polsce. Na ile polski parlament może złagodzić ostrze tego artykułu 13?
No tak, to rzeczywiście uważam jest sytuacja ciekawa, bo te przepisy będzie wdrażał rząd, który jest przeciwny dyrektywie, więc niejako dostanie porcję przepisów, z którymi na starcie się nie zgadza. No, tam jest jakieś pole do interpretacji, ale jednak to nie jest tak, że można zrezygnować z jakiegoś zapisu. To, co prawdopodobnie powinno się wydarzyć, to należałoby bardzo uważnie się przyjrzeć, czy można zrealizować cel zapisany w dyrektywie, rzeczywiście unikając tych rozwiązań technologicznych, tych filtrów. Ja tu nie jestem optymistą, bo nikt nie przedstawił realnej alternatywy, no ale z drugiej strony zwolennicy dyrektywy zarzekają się, że tego nie trzeba robić, więc przyjdzie im moim zdaniem udowodnić, jak zrobić to inaczej.
Pytanie, czy polska wariacja na temat, czy polska implementacja tejże dyrektywy cokolwiek zmieni, bo chyba być może jest tak, że to ta wykładnia Berlina czy Paryża będzie decydująca dla wielkich koncernów, a nie wykładnia Warszawy.
Rzeczywiście w prawie autorskim, jak w wielu innych regulacjach, bardzo wiele do powiedzenia mają Niemcy i Francja. No ale zarysowała się koalicja państw, która się sprzeciwiała tym przepisom. Ostatecznie była to Polska, Holandia, Włochy, Luksemburg, jeszcze chyba z dwa państwa. No więc jest nadzieja na to. To jest zresztą, część tych państw już ma taką historię współpracy nad wspólnymi podejściami do internetu, więc jest szansa, że one zarysują jakieś alternatywne podejście. Bardzo na to liczę, bo jak mówię, te przepisy już mamy, ale wdrożenie może je znacząco polepszyć lub niestety zachować te zagrożenia, o których mówimy.
Powiedział Olek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.